O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oczywiście w drugiej części naszego programu pytania także od naszych słuchaczy. 957258877 to jest numer telefonu do naszego studia. 957258877. Będziemy korzystać z podpowiedzi, z opinii naszych słuchaczy. Mnóstwo informacji. Zacznijmy od Dni Gorzowa. Na koniec jeszcze przypomnimy o tych najważniejszych wydarzeniach, zresztą mówimy o nich na bieżąco. Dopięte wszystko na ostatni guzik, bo to przecież tak naprawdę de facto rusza dzisiaj tak. Roman Dywesa na początek.
Oczywiście, że dopięte, ale jeszcze ostatnie prace trwają w tej chwili, próby i generalna odprawa. Dzisiaj już wyjątkowe wydarzenie, bo 30. Romana Dywesa, festiwal muzyki cygańskiej, wyjątkowy, nagrywany i później będzie retransmitowany w telewizji polskiej, więc warto być z nami dzisiaj, żeby po pierwsze pobawić się przy wspaniałej muzyce, a poza zespołami cygańskimi będą wspaniali goście, bo będzie Norbi, będzie Rafał Brzozowski.
Rafał Brzozowski ma też prowadzić, tak?
Tak, ma też prowadzić, ale też wiem, że będzie śpiewał. Wczoraj podczas prób słyszałem, nieźle mu to wychodzi. Natomiast oczywiście to pierwszy dzień, jutro mamy spotkanie z teatrem imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie. Spektakl Po prostu miłość, wspaniałe widowisko artystyczne, muzyczne, więc te dwa dni na takim bardzo artystycznym poziomie, ale oczywiście i sobota, niedziela to też mnóstwo atrakcji, bo wspaniałe koncerty muzyki rozrywkowej od Gorzowskiej Orkiestry Dętej i zespołu Majestic przez Sebastiana Ridla, Cree, Wonky One, Defis, Kozak System, dyskotekę mamy wspólną z Radiem Gorzów.
Oczywiście, zapraszamy. Dokładnie. Repertuar jest już przygotowany z naszej strony.
Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych będzie się cieszyła ogromną popularnością. No i oczywiście niedziela, czyli Łukasz Łyczkowski z piątą rano, Adam Bałdych, Mesaja, Michał Szpak i na koniec Andrzej Piasek-Piaseczny, także będzie się działo. Poza tym jest mnóstwo wydarzeń towarzyszących, od pikniku naukowego w muzeum, przez różne aktywności, wesołe miasteczka, atrakcje dla dzieci. Będzie wyjątkowo.
Impreza familijna. Dowiemy się między innymi, czy słynny nosorożec to Stefania czy Stefanek. Oficjalnie zostanie to ogłoszone na Dniach Gorzowa.
Tak, jest takie zapowiedź. Super, to cieszę się bardzo. Wiem, że naukowcy szykowali niespodziankę, to o tym jeszcze nie wiedziałem. To dobrze, bo faktycznie mamy dzisiaj jeszcze z tym problem.
Tak, no, że podobno już został rozwiązany, tylko czekają naukowcy z ogłoszeniem w odpowiednim momencie.
Bardzo fajnie.
To mamy pewne przecieki.
To dobrze. Dni Gorzowa to taka wyjątkowa impreza, bo przecież
integruje bardzo miasto, prawda?
Bardzo integruje. Widać po ostatnich imprezach, po nocnym szlaku kulturalnym, po tym, co się w mieście dzieje, że mieszkańcy potrzebują spotkać się razem, być ze sobą, pobiesiadować i cieszyć się tym, że żyjemy w tak pięknym mieście. A najważniejszą rzeczą jest to, że włączają się w organizację Dni Gorzowa tysiące gorzowian. I to jest najpiękniejsze w tej imprezie.
Pan na co ostrzy sobie apetyt najbardziej? Prywatnie?
Znaczy ja będę cały dzień dzisiaj, ponieważ wczoraj już słyszałem próby Romana Dywesa, będzie petarda. Naprawdę, to są zespoły z taką energią, z takim powerem, że no trzeba choć na chwilę przyjść posłuchać. Ale oczywiście, że i jutrzejszy spektakl to zupełnie coś innego, ale też wiem już mniej więcej, jaki repertuar będzie. No a sobota, niedziela to koncerty. No i oczywiście w niedzielę zakończymy pokazem ogni sztucznych, co też jest taką wisienką na torcie.
Sztucznych. W zeszłym roku nie poświętowaliśmy, panie prezydencie.
No, mieliśmy bardzo smutne wydarzenie.
Czyli w tym roku trzeba podwójnie, tak? Z tą radością.
W tym roku wyjątkowo wesoło. Pogoda dopisuje. Myślę, że to jest jakby nadrabiamy to, co w zeszłym roku, no tragiczne wydarzenie, trudne, poważne w skutkach, ale też jako społeczeństwo, jako społeczność miasta Gorzowa, wydaje mi się, że zdaliśmy egzamin z obywatelskości i teraz warto jest tą obywatelskość przenieść na tą niwę taką świętowania.
Choć nie ukrywajmy, mnożą się pytania o katedrę, tak? Bo mieszkańcy widzą, że katedra jest coraz bardziej rozbierana, a nie remontowana.
Jest remontowana.
Okej, okay, dobrze. Byłem nie widać tego na zewnątrz.
Nie widać
zewnątrz,
na zewnątrz. Byłem jakieś 2 tygodnie temu z uprzejmości proboszcza w środku. Rozmawiałem z kierownikiem robót konserwatorskich. W środku odbywają się poważne prace remontowe, bo faktycznie jest wymieniona cała spoina, są usuwane cegły, są te wszystkie buble, że tak powiem, które w międzyczasie były w katedrze usuwane. Te wszystkie nie takie cegły, nie taka spoina, to wszystko jest wymieniane. Sklepienia i wysklepki są remontowane, właściwie restaurowane. To naprawdę ładnie wygląda. Ogrom prac jest w środku bardzo widoczny. Wiem, że drzewo modrzewiowe, jeśli się nie mylę, już na konstrukcję iglicy, kopuły iglicy jest przygotowywane. Miejmy nadzieję, bo tak z świętym biskupem rozmawialiśmy, że no fajnie byłoby, jeżeli udałoby się na tyle już katedrę przygotować, żeby symbolicznie chociaż na 11 listopada móc odprawić tam mszę.
Więc trzymamy kciuki. Panie prezydencie, w Sądzie Okręgowym w Gorzowie zapadł wyrok w pańskiej sprawie. Przypomnijmy, prokuratura postawiła panu zarzuty za nieprawidłowości, do jakich miało rzekomo dojść przy jednej z inwestycji w czasach, gdy był pan jeszcze wójtem Deszna. Został pan uniewinniony. Kamień serca i tak dalej. Teraz już łatwiej?
Zdecydowanie. Kamień serca ogromny. Bolało mnie to przez te 5 lat, bo 5 lat właściwie trwała sprawa przesłuchania w ABW, w prokuraturze jednej, drugiej, sprawa sądowa, pierwsza, druga instancja, to wszystko to są nerwy, tego nikt nie odda. A sąd w pierwszej instancji, w drugiej instancji to potwierdził jednoznacznie, że działaliśmy z kierownikiem referatu inwestycji na rzecz gminy, że wszystkie działania były wyprzedzające, że właśnie staraliśmy się uchronić gminę od jakichkolwiek problemów. Sąd to potwierdził. Szkoda, że te 5 lat dla mnie, no takich, no na każdego to wpływa, to bez dwóch zdań, no to tego się nie da. Nie da się wyłączyć i iść na przesłuchanie czy sprawę sądową bez emocji. Cieszę się, że się zakończyło. Wielki kamień serca, wielka ulga i mam nadzieję, że jakby w przyszłości, że też prokuraturzy nie będą tak łatwo rzucali oskarżeń, bo to nie chodzi też o mnie, ale o wszystkich, którzy pracują na rzecz samorządu, oddają swoje życie, pracują na rzecz swoich miast, swoich gmin i takim jednym ruchem ktoś stawia zarzut i później 5 lat trzeba udowadniać, że nie jest się wielbłądem. Ale nieważne, to już wymazuję z pamięci i lecimy do przodu.
Sprawa jest w każdym razie zamknięta.
Sprawa jest zamknięta, tak, i zostałem totalnie oczyszczony, cieszę się z tego bardzo.
Teraz informacja, która dotarła do naszej redakcji dzisiaj, mówiliśmy o tym na naszej antenie i mamy z tą sprawą, z tą informacją pewien problem, zauważono, że nie ma na specjalnej liście dofinansowań stadionu lekkoatletycznego, a hala będzie dofinansowana w dużo mniejszym wymiarze niż spodziewało się miasto. Natomiast mamy takie informacje, że być może to po prostu był błąd na stronie ministerstwa. Nasi reporterzy badają sprawę i zbierają opinie, komentarze. Pan sprawdzał tą sprawę?
Sprawdzaliśmy na stronach ministerstwa, bo nie rozmawialiśmy jeszcze. Nawet dzisiaj rano spotkaliśmy się z panem wicewojewodą Robertem Paluchem i z przewodniczącym Rady Sebastianem Pieńkowskim w tym temacie, bo zarówno pan przewodniczący, jak i pan wicewojewoda bardzo mocno walczą o te inwestycje. Przede wszystkim pan wojewoda, dlatego że jest szefem Polskiego Związku Lekkoatletycznego na województwo lubuskie, więc zastanawialiśmy się, co zrobić, jakie podjąć dalsze kroki, kiedy w takim razie będziemy mogli ze stadionem ruszyć, co z halą.
Będziemy mieli za chwilę opinię pana wojewody, więc być może pojawi się więcej informacji w tej sprawie.
Okej, poczekamy, natomiast ta sytuacja jest dla nas dosyć trudna, bo był minister Bańka, była pani minister Rafalska, rozmawialiśmy na ten temat i były deklaracje co do 50% do finansowania do hali widowiskowo-sportowej. Przy 60 milionach kosztów to spodziewaliśmy się 30 milionów, nie 15. Mam świadomość, że budżet jest ograniczony. No ale liczyliśmy, tak mhm. Takie zapewnienia tutaj padały.
Zobaczymy, co dalej. Tak jak mówiłem, czekamy na więcej informacji. A co z ulicą Okulną? Tutaj też mnożą się pytania. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Pomorską do Berlinga. Inwestycja miała być, przypomnijmy, wykonana w ramach budżetu obywatelskiego. Okazało się jednak, że prace będą kosztować nie 200, jak wcześniej zakładano, a 500 tysięcy złotych. Mhm. Mówią mieszkańcy, no ale to nie my szacowaliśmy, to urzędnicy szacowali. Dlaczego my mamy być poszkodowani?
Pewnych rzeczy po prostu na etapie szacunków nie wiedzieliśmy, z tego względu, że no, przede wszystkim nie byliśmy w stanie zajrzeć do środka. Dzisiaj mamy trochę więcej wiedzy i wiemy, że trzeba również wykonać podbudowę, ale ten temat jest jeszcze otwarty. Zastanawiamy się, jaką formę przybrać, co zrobić, żeby ten odcinek ulicy Okulnej wyremontować, żeby uszanować przede wszystkim to, że mieszkańcy o tą ulicę walczyli, że starali się...
Wykazali się też cierpliwością.
Oczywiście, prawda? Że tak. Dlatego spokojnie tu jeszcze temat jest otwarty. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie.
Znaczy, jednym z pomysłów jest to, aby wykorzystać dwuletni budżet obywatelski, tak?
Tak, oczywiście. To jest takie rozwiązanie.
Czyli chodzi o spotkanie z mieszkańcami w tej chwili.
Tak. Dajmy sobie chwilę czasu. Myślę, że tam w przeciągu 2 tygodni będziemy znali odpowiedź już, co z Okulną robimy dalej.
Czyli można powiedzieć, konsultacje trwają, tak?
Tak, zdecydowanie. To jeszcze też my między wydziałami musimy pouzgadniać. Wiadomo, że budżet nie jest z gumy. Staramy się go naciągać, jak to jest możliwe, ale jakąś wytrzymałość ma.
Ale przyzna pan, że jeśli chodzi o to szacowanie kosztów czy inwestycji, ostatnio nie trafiacie.
A to nie to, że nie trafiamy. To, redaktorze, mamy wzrost gospodarczy i z niego się bardzo cieszymy, ale trzeba powiedzieć o tym, że mamy radykalny wzrost cen.
Mówią o tym wszyscy, tak. Ale...
Wszyscy o tym mówią.
Może trzeba to dołożyć do rachunków.
Tylko my nie możemy. My działamy na przepisach prawa. My, ludzie, którzy przygotowują nazwy ceny, opierają się o choćby Seko Cenbud, katalog, w którym są określone wartości, określone ceny.
Na daną chwilę,
Na daną chwilę. I nie mogą sobie dodać. Bierze się z katalogu z Seko Cenbudu określoną wartość i się ją przypisuje do ilości, nie wiem, wykonanego polbruku, czy tam jakiejś innej rzeczy. I tu nie ma możliwości. Nie możemy sobie tak po prostu, dodamy sobie, bo 20%, bo jest wzrost cen. Działa się na tej bazie. Natomiast wzrost cen jest, po pierwsze, że dosyć duży, a po pierwsze, że no, bardzo szybki. W ostatnim czasie ceny stali, ceny betonów asfaltowych rosną 20-30%. Widzimy to po przetargach, bo idą naprawdę mocno, mocno w górę. Zastanawiam się, co z tym robić, bo oczywiście tam, gdzie mamy dofinansowania, to absolutnie nie będziemy z nich rezygnować. Stąd też,
Droga Krajowa 22, tak?
Właśnie, stąd też walka o DK 22, gdzie mamy potężne dofinansowanie, ale z drugiej strony wiemy o tym, że za 108 milionów złotych, bo taka była ostatnio najniższa oferta, no to zdecydowanie za drogo. To te pieniądze, nie jesteśmy w stanie ich za te pieniądze zrealizować inwestycji.
Czyli co, dzielimy na etapy DK 22?
Czekamy. Trwa w tej chwili ostatni przetarg. Zainteresowaliśmy jeszcze kilka firm tym przetargiem. Ponad 200 pytań zostało zadanych do tego przetargu, czyli zainteresowanie jest. No i zobaczymy w najbliższym czasie. Myślę, że do końca czerwca będziemy wiedzieli, kto złożył, jakie złożył oferty. Mhm.
Wracamy za chwilę do rozmowy z prezydentem Gorzowa, Jackiem Wójcickim. Prognoza pogody. Pytanie od państwa tuż po prognozie.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. No i odbierzmy pierwszy telefon. Obiecywaliśmy, czas spełnić obietnicę. Tutaj w tym programie, w tej części naszego programu mają głos słuchacze. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam pytanie i jednocześnie podpowiedź do Wójcickiego. Tak. W tej chwili, kiedy faktycznie mamy wielki znak zapytania przy inwestycji sportowej, przypomnę, że w 2012 roku uchwalono strategię województwa, a w niej listę inwestycji. I tam wśród tych inwestycji na obecną perspektywę środków europejskich, unijnych, jest przewidziane rozbudowa WOSIR-u w Dżonkowie oraz poprawa infrastruktury sportowej w Gorzowie. No i tu trzeba liczyć się z tym, że to powinny być no dość duże miliony, bo na Dżonków tam się kilkadziesiąt milionów w końcu przewiduje. Więc ja odnoszę wrażenie, że w ogóle ten punkt tej strategii nigdy przez Gorzów nie został, że tak powiem, zauważony i wykorzystany. Nawiasem mówiąc, kiedy było posiedzenie w bibliotece przy udziale Urzędu Marszałkowskiego, kiedy zapytałem się, jaka inwestycja jest przewidziana w ramach tego zadania, gość powiedział, że to hala sportowa. Ja mówię, no ale hala sportowa jest inwestycją rządową. No więc w ogóle nie odpowiedzieli. Ale jest to przecież podjęte przez sejmik województwa i dokument jedyny obowiązujący, więc jakby miałoby go nie wykorzystać się.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Dzięki serdeczne. Oczywiście mam świadomość i wiem o tych zapisach strategii województwa, natomiast z tego co wiem, to my nie mamy możliwości skorzystania z pieniędzy na infrastrukturę sportową. Mamy alokację dotyczącą ZIT-ów i tam takiej możliwości nie ma, ale żeby nie było... Jeszcze tematowi się przyjrzymy, bo jak słuchasz zwraca uwagę, trzeba zobaczyć, zbadać dokładnie.
Trzeba wszystko zbadać. Jest z nami już kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry, witamy na antenie.
Dzień dobry, Grzegorz Paczkowski.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, ja mam takie pytanie. Czy pan korzysta i czy w ogóle pan, znaczy czy pewnie pan korzysta, ale z jakich środków komunikacji z mieszkańcami, bo chodzi o to, czy czyta pan na przykład opinie mieszkańców, które są zamieszczane na forach internetowych, na przykład portalu gorzewianin.com, oczywiście nie reklamuję.
No już pan to zrobił portalu. W sumie.
Tak, ale no tam między innymi
a jaką opinię panu chodzi?
Swoje opinie zamieszczam. Chodzi proszę pana o to, ja przedstawiłem się, że mieszkam przy ulicy Sikorskiego i pewnie pan już wie o co chodzi. Chodzi o tą inwestycję przy Sikorskiego w obszarze od ulicy, na długości od ulicy Młyńskiej do aż tam do wjazdu w ulicy Jantarza. Ja wielokrotnie pytałem się w różnych bardzo czasami może i emocjonalnie ostrych słowach o to, dlaczego inwestor, który został tam wpuszczony, rozkopał całą ulicę, a tempo prac jest, no nie przymierzając, ale bardzo przypominające to, które było na ulicy Walczaka. I obawiam się, że przyjdą śnieg i mrozy, a ulica będzie dalej rozkopana. Przecież to jest tylko etap realizacji remontu ulicy Sikorskiego. Dlaczego nie jest robione na przykład tak, jak się robi mądrze na zachodzie, że realizuje się krótki etap, zamyka się go i dalej następny etap, a nie wpuszcza się 6 ludzi na 1,5-kilometrową odcinę.
Tak, to już odpowiadam.
Dziękujemy panu bardzo.
Już odpowiadam. Kwestia wygląda tak, że tak naprawdę to jest jeden chyba z 6 etapów, który będzie realizowany. Właśnie zetapowaliśmy ulicę. Ona, to wiąże się też z tym, że oczywiście, no nie wiem, czy na 50 metrach byłoby sens zamykać na 50 metrów i co 50 metrów co, nie wiem, miesiąc zmieniać organizację ruchu, bo też trzeba pamiętać, że trzeba ułożyć sieci, są pewne kolizje, ale to jest inna rzecz. Na pewno dzisiaj tempo prac na ulicy Sikorskiego, zarówno na tym odcinku, jak i na odcinku pod Urzędem Miasta jest niezadowalające. Wczoraj byłem osobiście na Radzie Budowy. Zdecydowanie wykonawca i jego przedstawiciel tutaj jest, krótko mówiąc, słabo ogarnięty. Ten, że kierownik budowy, czy też przedstawiciel wykonawcy nie bardzo potrafi chyba zorganizować budowę. Wczoraj rozmawiałem
Czyli nie ma wytłumaczeń nawet.
Nie ma. To znaczy próbuję wytłumaczyć, ale to są tłumaczenia bzdurne. Wczoraj rozmawiałem również z wiceprezesem trakcji, panem Maciejem Sobczakiem. To jest to duża firma z ogromnym portfelem zamówień. Niedawno wygrali przecież kolej metropolitalną w Szczecinie za 500 000 zł. Więc pytam, dlaczego tak ślamazarnie pracują na tej budowie. No, tłumaczą się tym, że jest zdecydowanie brak podwykonawców robót sanitarnych, czyli wody, kanalizacji deszczowej. Trwa w tej chwili przepinanie bypassu, dostarczenie, bo trzeba dostarczyć będzie wodę, kiedy będzie zdejmowany wodociąg ten stary. Trwają prace. Z każdym dniem jest więcej tych ekip, bo my, że tak powiem, od początku ich mocno mobilizujemy, w dużym cudzysłowie.
Ale mieszkańcy alarmują. Ale
oczywiście, że tak. My też na bieżąco, i dobrze, że mieszkańcy o tym mówią, my też na bieżąco reagujemy. Nie jesteśmy zadowoleni z tempa prac. To nie jest to, co dzieje się na ulicy Walczaka w tej chwili, na przykład na torowisku, gdzie konkurencyjna firma, czyli ZUE Kraków, robi. Nas to nie zadowala. W tej chwili firma Trakcja prosiła o zgodę na wejście na ulicę Jancarza, na przejazd kolejowy. Uzależniamy zgodę, ja sam osobiście powiedziałem, że uzależnimy zgodę na wejście na ten kolejny odcinek pod warunkiem, że przyspieszą pracę na tych odcinkach. Z każdym dniem widać, że jest trochę lepiej, ale to jest zdecydowanie za wolne tempo. Na pewno nie dotrzymają terminu tego, o którym mówiliśmy, czyli to był chyba koniec sierpnia na tym pierwszym, na jednym z odcinków. To jest nierealne. Dzisiaj już widać to po tempie prac. Pomagamy im również w znalezieniu podwykonawców. Szukamy na gorzowskim rynku, na terenie naszego województwa, w znalezieniu firm. I tu naprawdę nie chodzi o pieniądze, bo tak, my jesteśmy pewnym płatnikiem. Firma ma 2 miliardy złotych obrotu, jest też dużą, porządną firmą. Jest realny problem z ludźmi. Ale to dla nas jest to nie jest wytłumaczenie. Mogli się przygotować do tego.
Ale wspomniał pan o kanalizacji deszczowej, padło takie hasło. No, ogólnie też jest problem z funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej w naszym mieście. Jest. Ponadnormatywne opady deszczu to jedno. Spadło wtedy, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu pół godziny prawie tyle, co
w miesiąc.
W czerwiec. Taki miesiąc dosyć deszczowy. Tak. Natomiast nowa droga, ulica Wróblewskiego, i Zdzisław Pis, dyrektor Wydziału Dróg, mówi, że trzeba pamiętać, że na Wróblewskiego remontowana była jedynie nawierzchnia, a niepokojące zmiany na nawierzchni to skutek m.in. źle działającej kanalizacji deszczowej.
Dokładnie. Ale oczywiście tam już prace, tam już wykonawca firmy Eurowia
przejrzał się,
tak, będzie to zdejmowane, będzie naprawiane, będziemy się później zastanawiać, czy...
Ale nie kanalizacja deszczowa, panie prezydencie.
Nie. Tylko, panie redaktorze, problem jest taki, że w 4 lata nie nadrobimy tego, czego się nie zrobiło od wojny. Od wojny, to jest, powtórzę, od wojny kanalizacja w Gorzowie nie została zinwentaryzowana, więc ta deszczowa, więc my tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy, w jakim ona jest stanie. Będziemy ją powoli inwentaryzować. Tam, gdzie wchodzimy na roboty, tam wymieniamy kanalizację.
No na Wróblewskiego właśnie nie została wymieniona.
Nie została wymieniona, bo w większości ona jest w przyzwoitym stanie, może nie w dobrym, w przyzwoitym, w takim, w którym może poczekać. Natomiast są sytuacje takie, jak chociażby na ulicy Kostrzyńskiej, gdzie ta kanalizacja była kompletnie pozarywana. To były jeszcze przedwojenne kanały, które były pozarywane, pozapychane, pozarastane. Więc nie da się tego nadrobić. Na wszystkich inwestycjach tych większych dofinansowanych wchodzimy, realizujemy. Natomiast tak jak mówiłem już bodajże w zeszłym roku.
Dokładnie rok po roku mieliśmy podobną sytuację.
No, takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście, że były to potężne opady i jakby ze statystyk meteorologicznych wynika, że to nie jest normalny opad. Natomiast chcemy, żeby docelowo kanalizacją deszczową zajęło się przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, ale to nie jest proste.
Czy PWiK chce, tak? Bo no, to jest duże zadanie.
Pewnie, że nie chce, no bo wszystkim jest fajnie, jak mamy i PWiK dzisiaj o swój majątek bardzo dobrze dba, rozbudowuje, konserwuje. Natomiast jest przedsiębiorstwem, które ma właśnie taką specjalizację, więc w tym kierunku będziemy szli, ale to troszeczkę potrwa. Myślę, że to jest nawet kwestia lat, bo żeby coś przekazać firmie, czyli spółce PWiK,
trzeba zrobić inwentaryzację,
dokładnie, bo tak no nie damy kota w worku.
Pytanie od słuchacza jest z nami, czeka cierpliwie. Dzień dobry, witamy.
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, ósmy raz.
Wiem.
Ósmy raz.
Trawa.
Tego skweru tutaj
Wiem.
Za kościołem Maksymiana Kolbego.
Jestem przygotowany.
Chyba pan miał tyle czasu, że pan już wyjaśnił tą sprawę. Tak. Do kogo to należy i kiedy właściwie urząd to zrobi. Dziękuję. To
już odpowiadam. Tak, szczerze powiem i bardzo pana przepraszam, bo miałem zapewnienia, że temat został zrealizowany, dlatego byłem podczas poprzedniej rozmowy bardzo zdziwiony. Mhm. Nie został zrealizowany. Teren, trawa, która tam rośnie i chaszcze, które porastają, dotyczy dwóch nieruchomości. Są to nieruchomości miejskie. Jedna jest przeznaczona na sprzedaż, druga jest rezerwą pod pas drogi ulicy Niepodległości. Normalnie nie jest ona ujęta w takim comiesięcznym koszeniu. Natomiast raz w roku będzie ona wyczyszczona i do końca, w drugiej połowie czerwca, czyli do końca czerwca ten teren zostanie ogarnięty, wykoszony i posprzątany przede wszystkim. Także bardzo przepraszam za to, że wprowadziłem w błąd, bo byłem przekonany, taką informację dostałem, że zostało to już uprzątnięte, ale będzie do końca czerwca zrobione.
Panie prezydencie, co dalej z willą Pałksza? Radni chcą utworzyć muzeum miejskie, część radnych, przynajmniej. Mówił o tym m.in. Sebastian Pienkowski, przewodniczący Rady Miasta. Docierają też głosy do nas, że miasto chce sprzedać oczywiście willę, przypomnijmy. Tak. Docierają do nas informacje, że informacje o samym przetargu na sprzedaż są bardzo, no nie chcę użyć słowa ukryte, ale no trudno do nich dotrzeć na stronach internetowych.
Okej, ja nie jestem zainteresowany kupnem, więc ja ich nie szukam, ale ci, którzy szukają nieruchomości,
to potrafią
doskonale wiedzą.
Tak?
Poza tym, że przypomnę, bo takie informacje może ktoś o takiej informacji może ktoś mówi, kto się nie zna na rynku nieruchomości. Są portale internetowe, które automatycznie z biuletynów informacji publicznej zasysają informacje o przetargach i jest to powielane na różnych stronach internetowych. My oczywiście będziemy dawali ogłoszenie nie regionalnie, tylko do prasy ogólnopolskiej, do działu ogłoszeń, tam gdzie wszyscy szukają ogłoszeń dotyczących dużych przetargów i tam będzie to ogłoszenie umieszczone. Przygotowujemy się do tej sprzedaży, natomiast padł pomysł oczywiście utworzenia Muzeum Miasta Gorzowa. Jeżeli do dnia przetargu uda się jakąś gwarancję na to, że będą na to pieniądze przedstawić, to super, to wycofamy. Natomiast zawsze z ważnych powodów można przetargu nie ważnić. Natomiast wiemy, jak wygląda sytuacja dzisiaj na, w cudzysłowie, rynku dofinansowań. Wiemy, że tych pieniędzy nie jest zbyt dużo, że powoli ta pula pieniędzy rządowych się wyczerpuje. No chociażby dzisiaj te dyskusje dotyczące dofinansowania na Słowiankę. Przecież mieliśmy obiecane dofinansowanie na modernizację, na remont katedry. Właściwie 15 milionów projekt złożony, doskonały projekt złożony razem przez miasto Gorzów, gminę Ościenne oraz kurię. I 15 milionów na remont katedry, najważniejszego zabytku
w
mieście. Na rewitalizację.
Jeszcze przed wypadkiem.
Przed wypadkiem. Nie ma. No to jeżeli nie ma na najważniejszy obiekt w mieście, to ja mam dużą wątpliwość, że znajdą się pieniądze na willę fabrykanta niemieckiego, więc spokojnie. Jeżeli będzie takie zapewnienie, bez dwóch zdań natychmiast wycofuję przetarg. Jeżeli nie, to nie możemy pozwolić, bo z drugiej strony ktoś może zarzucić mi, że dopuszczamy do zniszczenia majątku, do tego, żeby ten obiekt się po prostu zniszczył.
Na koniec jeszcze raz zapraszamy na Dni Gorzowa. Będzie się
tak
działo
jest.
Już od dzisiaj.
Będzie się działo, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, drodzy gorzowianie. Bądźcie z nami. Warto być dzisiaj. Piękny festiwal Romane Dywesa, 30. spotkania zespołów cygańskich. Tak jak mówię, retransmitowane w telewizji polskiej, więc warto być, pokazać się też i pokazać naszą siłę, naszego miasta. Staliśmy ten egzamin w zeszłym roku z takiej odpowiedzialności społecznej przy pożarze katedry. Teraz pokażmy, że jesteśmy wspólnotą właśnie razem na Dniach Gorzowa. Cieszmy się, świętujmy. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, że całe Dni Gorzowa to będzie takie nasze wyjątkowe gorzowskie święta. I oczywiście zapraszajcie też swoich bliskich, rodziny, znajomych z okolicy. Przyjeżdżajcie po prostu do Gorzowa.
A zapraszał Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Aha, no i jeszcze derby. Pamiętajcie, trzymajcie kciuki.
A to część Dni Gorzowa.
Dokładnie.
Ja tak to zaliczam.
Dokładnie. Do zobaczenia.
Dziękujemy.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.